Drodzy bracia i siostry, co się dzieje z człowiekiem bezpośrednio po śmierci jest ważnym tematem, ponieważ jak wiemy, wszystkich nas interesuje to, co się z nami stanie. Wszystkich nas interesuje to też, co się dzieje z naszymi bliskimi, którzy odeszli. Czy oni żyją, czy może w ogóle ich nie ma i dopiero pojawią się w dniu ostatecznym, w chwili zmartwychwstania, a w tej chwili w ogóle nie istnieją. Żeby podjąć się tego tematu, trzeba wyjaśnić sobie, jaka jest natura człowieka. I na ten temat są trzy poglądy. Jest tak zwany monizm, pogląd, który nazywa się trychotomią, czyli trójdzielność, i pogląd, który nazywa się dychotomią, czyli dwudzielnością. Zaraz to przybliżymy, nie będzie to takie skomplikowane. Zacznijmy od poglądu, którym jest monizm. Monizm zakłada, że człowiek jest tylko jednym. Hinduiści i gnostycy twierdzą, że jest tylko duchem, co jest oczywistą nieprawdą, a adwentyści Dnia Siódmego, badacze Pisma Świętego, wszelkiej grupy, Świadkowie Jehowy twierdzą, że człowiek jest tylko ciałem. To jest poważna herezja. Dlaczego? Bo Biblia temu bardzo wyraźnie zaprzecza. Pierwszy list do Koryntian na przykład, 7 rozdział, werset 34, zobaczmy. Pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział, werset 34, gdzie czytamy między innymi tak. Także kobieta niezamężna i panna troszczy się o sprawy pańskie, aby być świętą i ciałem, i duchem. A zatem człowiek jest i ciałem, i duchem. Czyli nie jest tylko jednym, ale jest i jednym, i drugim. Drugi list do Koryntian, 4 rozdział, werset 16, ujmuje to nieco innymi słowami. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. I takich wersetów mówiących o zewnętrznym człowieku, o tym cielesnym człowieku zewnętrznym, a wewnętrznym, czyli o jakiejś osobie duchowej, która w nas jest, jest więcej. Dalej zobaczmy 7 rozdział, werset 1 tego samego drugiego listu do Koryntian. Mając wtedy tę obietnicę umiłowania, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świątobliwości swojej w bojaźni Bożej. Jest tu mowa o wszelkiej zmazie ciała, ale także i ducha. List Jakuba, 2 rozdział, werset 26, zawiera praktyczną lekcję, ale również dotyczy naszego tematu, bo czytamy: bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Jest to mowa i o ciele, i o duchu. Bóg jest ciekawie nazwany w Księdze IV Mojżeszowej, inaczej Księdze Liczb, 16 rozdział, werset 22. Lecz oni upadli na swoje oblicze i rzekli: Boże, Boże, duchów wszelkiego ciała. Bóg jest nazwany Bogiem duchów wszelkiego ciała, czyli w ciałach ludzkich są duchy, czyli człowiek jest i ciałem, i duchem. I wreszcie jest werset, są to słowa naszego błogosławionego Pana Jezusa Chrystusa, który doszczętnie obala naukę, jakoby człowiek był tylko ciałem i nic po śmierci z niego nie zostawało. Ewangelia według Mateusza, 10 rozdział, werset 28. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć, a dokładnie z greki zatracić w piekle. I to jest, drodzy, bardzo praktyczny i ważny werset. On pokazuje to, że można zabić nasze ciało, można je rozszarpać, spalić, zniszczyć, ale duszy nikt nie jest w stanie zabić. Nie dlatego, że jest niezniszczalna, ale dlatego, że jest w ręku Boga i Bóg ją podtrzymuje przy życiu. To Bóg jest absolutnie niezniszczalny, nieśmiertelny. Natomiast duszy człowiek nie jest w stanie zniszczyć, ponieważ ona jest w ręku Boga. Bójmy się raczej tego, który może i duszę, i ciało zatracić w Gehennie, według greki. I chciałbym to powiedzieć, że to ma wielkie i praktyczne znaczenie. Brat Nick Ripken, który z żoną podróżował po wielu krajach, opisuje taką historię, że kiedy zaczynał swoje wizyty w Somalii, gdzie wybuchła wojna domowa, nawróciło się 150 chrześcijan. Po 9 latach tylko 4 z nich pozostało przy życiu. 97% nawróconych z islamu zginęło. Czy myślicie, że tym braciom łatwo byłoby znieść taki los ciężki, gdzie wydaje się, że zło panuje i zwycięża nad dobrem, gdyby nie mieli wiary w to, że ciała mogą ich zatracić, ale duszy nie zniszczą? Podobnie dwóch diakonów opowiadało z byłego Związku Radzieckiego, jak 240 pastorów zawieziono do łagru. Kazano im wykonywać niewykonalną pracę, spulchniać tundrę zmarzniętą kijami i z niej podniesionymi narzędziami. Ponieważ nie mogli wykonać tej pracy, z góry było wiadomo, że jej nie wykonają, polewano ich wodą, rozbierano do blizny i polewano zimną wodą. Wszystkich 240 umarło od chorób wskutek takiego torturowania. Ale umarli jako wierni Bogu. I chrześcijanie też w pierwszym wieku i późniejszych, którzy byli prześladowani, byli rozszarpywani przez dzikie zwierzęta na arenach, im ta wiara, że są w zasadzie w ręku Boga i że mogą zniszczyć ich ciała, ale oni i tak przetrwają, to miało dla nich praktyczne znaczenie. Także widzimy, że monizm jest niebezpieczną herezją i trzeba ją stanowczo odrzucić. Tu nie ma żadnych wątpliwości, że Biblia czegoś takiego nie naucza. Druga rzecz, że są w chrześcijaństwie różnice między wierzącymi na temat tego, czy jest trójdzielność, czy jest dwudzielność człowieka. Tak zwana trychotomia lub dychotomia. Zacznijmy od trychotomii. Wierzący twierdzą, niektórzy, jest to rozpowszechnione na przykład w kręgach zielonoświątkowych części, że człowiek składa się z ciała, duszy i ducha. Na czym na przykład się opiera takie przekonanie? Bierze się pierwszy list do Koryntian, 2 rozdział, 14 i 15 werset, gdzie czytamy, że człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko. I zwraca się uwagę, że w Grece ten człowiek zmysłowy jest nazwany człowiekiem dosłownie duszewnym, a ten człowiek duchowy to jest, no wiadomo, duchowy. Z tym, że ci, którzy nie zgadzają się z trójdzielnością, zwracają uwagę, że tu nie tyle jest mowa o duszy, ile jest mowa o człowieku naturalnym i w odróżnieniu od człowieka, który ma Ducha Bożego. Że to nie tyle dotyczy natury człowieka, ile tego, że człowiek taki stworzony, jaki jest, bez Ducha Bożego nie jest w stanie rozumieć rzeczy Bożych. Więc niekoniecznie jest to argument za tą trójdzielnością. Kolejny argument wydaje się mocniejszy, żeby zrozumieć naturę człowieka, i nie jest to wcale takie dla nas niepraktyczne, bo chyba chcemy wiedzieć, jacy jesteśmy, z czego się składamy. To jest pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, werset 23, gdzie czytamy o potrzebie uświęcenia Kościoła. I Paweł życzy temu wzorowemu Kościołowi w Tesalonice, mimo że on już był wspaniały, cechowała go wielka miłość, wielki trud wiary, dzieło miłości. Pod każdym względem byli przykładni. Jednak jeszcze mieli drogę do uświęcenia pełnego i Paweł im życzy, modli się o to. 1 Tesaloniczan 5,23: a sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. I wiele osób w oparciu o ten tekst jest przekonanych, że człowiek to jest duch, dusza i ciało. Ale nie wszyscy się z tym zgadzają. Niektórzy uważają, że chodzi tu po prostu o całość człowieka, a nie o jego części. Zwracają uwagę, że Biblia czasami wylicza synonimicznie, czyli bliskoznacznie, terminy różne, by wyrazić kompletność. Przykładowo w Marka mamy aż 4 części człowieka. W 12 rozdziale, wersecie 30 Ewangelii Marka, 12 rozdział, werset 30. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej. A to oczywiście nie oznacza, że są jakieś 4 części w człowieku, tylko że Pan Jezus chce wyrazić całą pełnię, żeby z całym swoim jestestwem być oddanym Bogu. Oczywiście tu nasuwają się też praktyczne pytania. Czy taki jestem? Czy taka jestem? Czy całkowicie jestem osobą poświęconą Bogu, kochającą Go ze wszystkich sił, całą myślą, całym sercem, całą duszą? To ma praktyczne znaczenie. Także ten pierwszy list do Tesaloniczan nie dla wszystkich jest przekonywający. Dla niektórych jednak wydaje się niepodważalnym list do Hebrajczyków, 4:12, możemy zobaczyć, gdzie można przeczytać. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I dla wielu jest to dowód, że dusza i duch to co innego, bo Słowo Boże rozdziela duszę i ducha. Ale ci, których to nie przekonują, to nie przekonuje, zwracają uwagę, że nie jest to napisane, że to Słowo przenika aż do rozdzielenia duszy od ducha, tylko duszy i ducha. I zwracają uwagę na fakt, że stawów nie daje się oddzielić od szpiku. Że czym innym są stawy, a szpik jest w ramach kości. I raczej tłumaczą to w ten sposób, że rozdzielenie jest w duszy duszy i w duchu ducha. I tak samo w stawach samych stawów i w szpiku samego szpiku. I zwracają uwagę, że chodzi po prostu o penetrację Słowa Bożego w tych właśnie sferach człowieka i zwracają uwagę na kontekst, na werset 13. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. I wydaje się taka argumentacja słuszna. Niemniej zgody nie ma ani wśród teologów, ani pośród poszczególnych chrześcijan. Mnie bardziej przekonuje, że rzeczywiście tu jest racja, że trudno na podstawie tego tekstu wyciągać ostateczne wnioski, że jest jakaś trójdzielność w człowieku, bo faktycznie raczej chodzi o wejście w poszczególne sfery Słowa Bożego, które tak głęboko dotyka. Nie wiem, czy zetknęliśmy się kiedyś, głosząc Słowo Boże, Ewangelię, jak niektórych ludzi bardzo Słowo Boże dotyka. Jak potrafi gdzieś do głębi nimi wstrząsnąć. Być może każdy z nas miał czasami przeżycia ze Słowem Bożym, że po prostu znaliśmy niby jakieś teksty, kiedyś je czytaliśmy, ale przychodzi jakiś moment, nawet budzimy się w nocy, czytamy, nie możemy zasnąć, jakimś Słowem Bóg szczególnie przenika nas do głębi serca i odbieramy jakąś cenną lekcję od naszego Pana. Więc to jest właśnie dowód, jak Słowo Boże działa. I osobiście uważam, że spory między tym, czy człowiek ma trójdzielność, czy dwudzielność, to już nie jest taka poważna sprawa, jak ten monizm. To już są różnice w rozumieniu Słowa Bożego, które występują w ramach chrześcijaństwa i nikt nikogo za to nie wyklucza. Natomiast na pewno można się zgodzić z tym, że człowiek składa się z ciała i duszy lub ducha, więc takim dość rozpowszechnionym poglądem jest tak zwana dychotomia, niektórzy nazywają to dualizmem i rzeczywiście już czytaliśmy niektóre teksty, ale przywołam jeszcze inne, na przykład list do Rzymian, 7:22, gdzie Paweł mówi, bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym. I werset 23, a w członkach swoich dostrzegam inny zakon. Zauważmy, człowiek wewnętrzny i członki. Czyli widzimy ten dualizm, ta dwudzielność człowieka. Jest ciało i jest ten człowiek wewnętrzny. Podobnie Psalm 63, zobaczmy, nawet już Stary Testament trochę o tym wspomina. Psalm 63, werset 2, bardzo ciekawy tekst. Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie dusza moja, tęskni do Ciebie ciało moje, jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. Zauważmy, on wspomina i o tym, że pragnęła Boga jego dusza, ale że nawet jego ciało tęskniło do Boga. Przyrównał to do takiego pragnienia, jak na Bliskim Wschodzie taka wyschła ziemia. My w ostatnim czasie w naszym kraju doświadczymy częściej jakichś przejawów suszy. Ostatnie lata były, zeszły rok był taki trochę ciężki, dość słabo było z opadami, ale czujmy się w położeniu ludzi mieszkających na Bliskim Wschodzie. Także widzimy, że on pragnął Boga i ciałem, i duszą. I czy my mamy takie pragnienie? I czy widzimy, że jest coś takiego w naszym sercu, w naszym wnętrzu? Pierwszy list Piotra już nie pozostawia wątpliwości, że Nowy Testament mówi o duszy w sensie niematerialnym. Pierwszy list Piotra, 2, werset 11. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. To jest niezbity dowód, że Nowy Testament używa słowa dusza w sensie niematerialnym. Bo cielesne pożądliwości walczą przeciwko temu, co jest w nas niematerialne, co wiąże się z naszym zbawieniem, także po śmierci. Poza tym ten sam pierwszy list Piotra, 1, rozdział, werset 9, mówi: osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Zatem widać bardzo poważną sprawę. I takich wersetów o różnicy między ciałem i duszą jest więcej. Co ciekawe, w niektórych kontekstach jest mowa też o duchu i ciele. Na przykład w Rzymian, 8, rozdziale, w wersecie 10, czytamy: jeśli jednak Chrystus jest z was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Czyli ta cielesna, zewnętrzna natura jednak w jakiś sposób jest dotknięta grzechem, ale nasz duch może być ożywiony już. I ten duch może pozwalać nam dzięki działaniu Ducha Świętego na zwycięstwo nad naszą trudną naturą ludzką. Co ciekawe, niekiedy słowa dusza i duch są używane zamiennie. Na przykład w Księdze Izajasza, w 26 rozdziale, w wersecie 9, Izajasza, 26 rozdział, werset 9, możemy przeczytać: moja dusza tęskni za tobą w nocy i mój duch poszukuje ciebie. Izajasza 26:9. Dusza i duch blisko znaczne. Poza tym znana nam jest modlitwa mamy Pana Jezusa, Marii, po hebrajsku Miriam, jak wiemy, w Łukasza, w 1, rozdziale 46 i 47 wersecie, gdzie ona mówi: wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu Zbawicielu moim. 1, rozdział 46 i 47 Łukasza. A więc wielu uważa, że to są synonimiczne wyrażenia, bliskoznaczne. I takich tekstów jest też więcej. Nie będziemy się na tym dłużej rozwodzić. W każdym razie sam Pan Jezus powiedział: smutna jest moja dusza aż do śmierci. Mateusza 26, rozdział, werset 38. A o swoich uczniach powiedział w wersecie 41, że duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało słabe. A więc widzimy, ten duch i dusza dość są blisko, tak równolegle wymieniane. Więc nie będziemy się o to spierać. Jedno jest pewne: człowiek nie jest tylko ciałem. Posiada niematerialny składnik w sobie. I co się dzieje po śmierci? Czy człowiek żyje w okresie między śmiercią a zmartwychwstaniem i czy zachowuje świadomość? Takim kluczowym argumentem za tym przemawiającym jest 6, rozdział Księgi Objawienia, wersety 9-11. Objawienie 6, rozdział od 9-11. A gdy zdjął 5. pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. I wołały donośnym głosem: kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? I dano każdemu z nich szatę białą i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć. Zwróćmy uwagę, drodzy, apostoł Jan nie mówi, że widział osoby, które zostały zabite, lecz dusze tych właśnie osób zabitych. Co przemawia przeciwko poglądowi, że tu chodzi ogólnie o osoby. I co ciekawe, są one świadome, wołają do Boga, jest to w okresie przejściowym między śmiercią a zmartwychwstaniem, bowiem jeszcze inni chrześcijanie mieli ponieść śmierć męczeńską podobnie jak oni. I te dusze zbawionych odpoczywają. To jest bardzo mocny dowód, że człowiek nie ginie cały, tylko żyje po śmierci świadomym życiem. I że zbawieni od razu są w obecności Bożej. Po śmierci. List do Hebrajczyków nazywa takich zmarłych duchami i też mówi o tym, że są w obliczu Bożym. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, 22 i 23 werset. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. Na co warto tutaj zwrócić uwagę? Te duchy sprawiedliwych, bo w tekście greckim nie ma słowa ludzi, tłumacze Biblii Warszawskiej udostępnili je, włożyli je, jakby wstawili jako pomocnicze wyrażenie, żeby było łatwiej zrozumieć. W tekście jest tylko dosłownie jakby przetłumaczyć duch, do duchów, które zostały uczynione doskonałymi. Ale na pewno nie chodzi o aniołów, bo w wersecie 22 jest wymieniona niezliczona rzesza aniołów. I to wszystko dotyczy niebiańskiej góry Syjon, a więc nieba. I tam już są duchy sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. Aniołowie nie muszą osiągać doskonałości. Oni zostali stworzeni doskonałymi. Więc chodzi tu najwyraźniej o zmarłych świętych, którzy są w postaci duchów, a więc bez ciała, w postaci niematerialnej. I są już doszli do celu, już stali się doskonałymi. Szczepan, umierając, był świadom tego, że jego duch pójdzie do Pana, i w Dziejach Apostolskich, 7 rozdział, werset 59, kiedy był kamienowany, mówi: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. Co więcej, musimy pamiętać, że śmierć to oddzielenie osoby od jej ciała, zewleczenie ciała w sensie opuszczenia domu lub namiotu. I tutaj chciałbym posłużyć się drugim listem Piotra, 1 rozdział, 13 i 14 werset, w bardzo dosłownym przekładzie uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Tu nie mylmy jej z nową Biblią Gdańską wydaną na Śląsku, to jest uwspółcześniona Biblia Gdańska, jeszcze nie jest cała, wydana przez Wrota Nadziei w Toruniu, bo może się to pomylić. I powiem tylko, że no można tutaj pobłądzić. I tutaj drugi list Piotra, 1 rozdział, 13 i 14 werset jest bardzo takim dosłownym przekładem. Apostoł Piotr mówi tak: uważam bowiem za słuszne, dopóki jestem w tym namiocie, pobudzać was przez przypominanie, wiedząc, że bliskie jest zwinięcie mojego namiotu, jak mi to też objawił nasz Pan Jezus Chrystus. A zatem to ciało jest przyrównane do namiotu, który zostanie zwinięty. I w każdym praktycznie przekładzie drugi list do Koryntian, 5 rozdział, zawiera bardzo podobną myśl. Jest to trochę trudny tekst, ale warto się nim chwilę chociaż zająć. 5 rozdział, od 1 do 8 wersetu. Tu już pastor przytoczył werset 18, że patrzymy na to, co niewidzialne, z poprzedniego wersetu. Przytaczaliśmy też werset 16, że ten człowiek zewnętrzny niszczeje. I on w końcu całkowicie zniszczy, i co się wtedy stanie? Od pierwszego wersetu 5 rozdziału czytamy: wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, czyli nasze ciało, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany wieczny. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba. Jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy będziemy znalezieni. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy, obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmię ducha. Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana, gdyż wierzę, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Ten tekst wyraźnie pokazuje, że rzeczywiście ten nasz przybytek ziemski, to nasze ciało, ten namiot, on na pewnym etapie zginie. I my nie upadajmy na duchu. Będzie z nami coraz słabiej. Będziemy może słabsi fizycznie, może częstsze wizyty u dentysty, u lekarza. Może częstsza potrzeba zaproszenia starszych zboru, żeby się pomodlili nad nami. Ale z pewnych rzeczy, na coś, jak to się mówi, trzeba po prostu umrzeć. Ale Paweł pociesza nas, że będziemy przyobleczeni. I mówi, wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana, co wskazuje, że jest to realnością, że jest to jak najbardziej możliwe, że można wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. To w naturalny sposób następuje po śmierci. I że rzeczywiście to następuje po śmierci, świadczą wypowiedzi apostoła Pawła z listu do Filipian, pierwszy rozdział od 21 do 24. Wypowiedź apostoła Pawła, Filipian, pierwszy rozdział od 21 do 24, gdzie Paweł mówi tak. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. Zauważmy, drodzy bracia i siostry, Paweł miał dylemat. Z jednej strony wolał rozstać się z życiem i od razu wierzył, że będzie wtedy z Chrystusem i mówi to daleko lepiej niż to wszystko, co go tu czekało. Ale z drugiej strony chciał usługiwać Kościołowi w Filipii, bo to rzecz potrzebniejsza. Zobaczmy, gdyby prawdą było to, co głoszą świadkowie Jehowy, badacze Pisma Świętego, adwentyści i teolodzy głoszący sen dusz, że człowiek praktycznie nie istnieje, dopiero będzie zmartwychwstanie. Czy Paweł nazwałby kilka tysięcy lat między swoją śmiercią a zmartwychwstaniem czymś daleko lepszym, gdyby nie miał istnieć? Nie. On to wypowiada jednym ciągiem. Rozstać się z życiem i być z Chrystusem. W Grece to jest jeden ciąg. To znaczy, zaraz po śmierci będzie z Chrystusem. Tak wierzył. I tak my wierzymy. Taki człowiek doznaje pociechy natychmiast. Natomiast bezbożny od razu doznaje po śmierci cierpień. Opowiadanie o bogaczu i Łazarzu. Jedni mówią, że jest to podobieństwo, mimo że Pan Jezus nie powiedział wprost, że jest to podobieństwo. Niektórzy inni z kolei wierzą, że jest to prawdziwa historia, którą Pan Jezus relacjonował. W każdym razie w tym opowiadaniu z Łukasza 16 rozdział, werset 25, jest powiedziane, tu Abraham mówi, synu pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło, teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. Więc widzimy, że już bezpośrednio po śmierci ten, który nie umarł w pokoju z Bogiem i w pokoju z ludźmi, cierpi. Ten, który tak jak bogacz był niewrażliwy na biednych, dla nieszczęśliwych ze swego otoczenia, myślał tylko o sobie, był samolubem, nawet jeśli był chrześcijaninem, ale był skupiony na sobie i nie miał wrażliwości na bliźniego w potrzebie, ten od razu cierpi, od razu idzie do piekła. Z tym, że to jest jeszcze nazwane Hadesem tam. To jest część krainy umarłych, gdzie potępieni cierpią. To jeszcze nie jest ta Gehenna, to jezioro ognia. A drugi jest błogosławiony. Można przyrównać to, gdzie przebywają obecnie potępieni, do takiego aresztu, w którym czekają na ostateczną karę. Jest też bardzo trudny tekst z pierwszego listu Piotra, trzeci rozdział, od 18 do 20 wersetu, który też mówi o kimś, kto istnieje po śmierci, a jeszcze przed zmartwychwstaniem. Pierwszy Piotra, trzeci rozdział, od 18 do 20. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga. W ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest 8 dusz, ocalało przez wodę. I ten tekst uważają najwięksi bibliści za jeden z najtrudniejszych w Nowym Testamencie. Ponieważ apostoł Piotr w zasadzie w szczegółach nie objaśnia tego. Czego możemy być pewni co do tego tekstu? Że duchy to nie aniołowie, bo jest taka teoria, że Pan Jezus poszedł po zmartwychwstaniu i ogłosił demonom potępienie. Skąd wiemy? Ponieważ werset 20 mówi, że Bóg cierpliwie czekał za dni Noego. I ta cierpliwość Jego jest powiązana z tymi duchami, którzy są w więzieniu. Na pewno Bóg cierpliwie nie czekałby na zbuntowanych aniołów, o których się twierdzi, że w okresie za czasów Noego oni dużo złego uczynili i zostali też ukarani. Raczej chodzi o duchy zmarłych, bo kiedy żyli, Bóg cierpliwie czekał jeszcze na ich pokutę, kiedy budowano arkę. I skąd jeszcze wiemy, że chodzi o zmarłych, którym Pan Jezus ogłosił Ewangelię? 4:6 jest kluczem do tego tekstu. W tym celu bowiem i umarłym głoszona była Ewangelia, aby w ciele osądzeni zostali na sposób ludzki, ale w duchu żyli na sposób Boży. I tu już w ogóle jest dla nas trudna do zrozumienia rzecz, bo według tego tekstu tym duchom z czasów potopu, jeszcze nie zmartwychwstałym, była głoszona Ewangelia, żeby ich życie ludzkie zostało krytycznie ocenione. No bo niestety zgrzeszyli, zginęli w czasie potopu, ale teraz w duchu mogą żyć na sposób Boży. Jedynie możemy być tego pewni, że tym zmarłym w ich duchach była głoszona Ewangelia. Bo najwyraźniej apostoł Piotr do tego nawiązuje. Więcej faktów nie mamy. Lepiej poza tą bezpieczną granicę nie występować, nie głosić dla wszystkich drugiej szansy, jak to robią świadkowie Jehowy, badacze Pisma Świętego, jak to zrobił też William Barclay, znany szkocki biblista. Lepiej się zatrzymać na tym i nie wyciągać za daleko wysuniętych wniosków. Jedynie co możemy powiedzieć? Że zmarli żyją. I że Pan Jezus też zmarłych odwiedził. Niektórzy teolodzy taką tezę wysuwają i bym się z tym zgodził, że ci z potopu są podani przykładowo, że Pan Jezus odwiedził wszystkich w Hadesie, którzy nie słyszeli o tym, co Bóg dokonał z nim przez krzyż i przez zmartwychwstanie i im ogłosił, co się stało. Może tak jest. Nie mówię, że nie. Bo faktycznie ci ludzie z epoki Starego Przymierza jeszcze o tym, co jak się wypełniło, nie wiedzieli. Niektórzy upatrują dowodu w liście do Efezjan, że jeńców, 4:8, dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. Twierdzą, że kiedy Pan Jezus znalazł się w niebie, otworzył z Hadesu drogę do nieba zmarłym Starego Przymierza. No, może tak jest, może nie jest. My chcemy na razie udowodnić, że jest życie bezpośrednio po śmierci. Mamy przykład znany nam na pewno z 1 Samuela, 28 rozdział, kiedy wyjątkowo Bóg dopuścił, że przez działanie wróżki nie pochwala, bo Bóg potępia stanowczo spirytyzm, ale wyjątkowo ukazał się Samuel i ogłosił klęskę Saulowi. Saul szukał wskazówek, jaki czeka go los, czy potyczka z Filistynami będzie skuteczna, czy nie. I 1 Samuela 28 rozdział od 11 do 16 opisuje to, jak ta wróżka wywołała Samuela. I w czym jest rzecz, że tradycja żydowska jednogłośnie potwierdza, że to był zmarły Samuel. Księga Mądrości Syracha, 46 rozdział, 13 i 20 werset, to jest taki przejaw pewnej tradycji z tamtych czasów, uznawana przez Kościół katolicki i prawosławny, potwierdza, że to był właśnie zmarły Samuel, że jeszcze po śmierci prorokował. Wśród komentatorów są różne zdania, ale generalnie przeważa zdanie, że jednak to był Samuel prawdziwy, że jednak tekst nie mówi, że jakiś duch Samuela podszywający znaczy się pod Samuela czy coś takiego. Nic takiego tam w tekście nie ma, że to jakiś niby Samuel. Oczywiście adwentyści Dnia Siódmego, świadkowie, badacze powiedzą, że to nie, to demon udawał Samuela, że Bóg by potępił, bo to spirytyzm, ale tu zrobił po prostu Bóg wyjątek, posłał Samuela do Saula. Mamy też Eliasza i Mojżesza, którzy żyją po śmierci i pojawiają się na górze przemienienia. Marka 9, rozdział, werset 4. Marka 9, rozdział, werset 4. Czytamy coś takiego. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem i rozmawiali z Jezusem. Co do Eliasza, to nawet i te grupy inne by się zgodziły, które nie wierzą w istnienie duszy, bo wierzą, że został niektóre z tych grup, że z ciałem i duszą został porwany cały do nieba. Ale co do Mojżesza czytamy, że był pogrzebany. Więc to widać, że zmarli żyją. Zmarli żyją. Niektórzy próbują podważyć ten tekst, bo mówią, że Pan Jezus ich uprzedził, żeby nie mówili o tym widzeniu. Ale to słowo widzenie, chorama greckie, oznacza też to, co ktoś widział. To, co jest widoczne. A więc niekoniecznie to było jakieś tylko takie sztuczne widzenie. Naprawdę Mojżesz i Eliasz się im ukazali jako żywi i rozmawiali z Jezusem. To jest ważne. Więc to były prawdziwe postacie. Zmarli żyją. Oczywiście to nie zachęca wcale nas do spirytyzmu, do kontaktowania się ze zmarłymi. Słowo Boże zdecydowanie zabrania spirytyzmu. W 5 Mojżeszowej, w 18 rozdziale czytamy, że mamy zdecydowanie czegoś takiego unikać. 18 rozdział od 10 wersetu. Niech nie znajdzie się u Ciebie taki, między nimi wzywający zmarłych, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości Pan Bóg Twój wypędza ich przed Tobą, czyli tamte narody. To wcale nas do tego nie zachęca, tylko daje pokój, że nasi zmarli nie przepadli, że nasi ukochani przyjaciele czy krewni, którzy odeszli w pokoju z Bogiem, są teraz w ręku Boga, że doświadczają Jego błogosławieństwa, Jego pociechy, tak jak Łazarz w tym podobieństwie lub dosłownej historii. Ale kilka rzeczy musimy sobie wyjaśnić. Po pierwsze, termin dusza nieśmiertelna, jak mówiłem, jest niefortunny. Dusza nie jest niezniszczalna. Podtrzymuje ją przy życiu Bóg i Chrystus. Psalm 36, werset 10 mówi, bo u Ciebie jest źródło życia, światłości Twojej oglądamy światłość. Tylko Bóg jest absolutnie nieśmiertelny. Duszą można by nazwać nieumierającą, ale nie nieśmiertelną. Dzieje apostolskie 17, rozdział, werset 28 mówi, albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy. A zatem także i dusza jest w ręku Boga. Bóg wszystkie stworzenia podtrzymuje swoją mocą. Jak czytamy o Chrystusie w Hebrajczyków 1:3, że wszystko podtrzymuje swoim potężnym słowem. Po drugie, stan pośredni człowieka po śmierci jest niepełny i nienormalny. To jest tak, jakby człowiek był nagi, bez ubrania. To jest niepełny stan. Te dusze jakby to jeszcze nie są przyodziane. Pełny stan to jest zbawienie i ciała, i duszy, cały człowiek. Jeżeli ktoś ma z nas takie wyobrażenie, że ideałem zbawienia człowieka jest byt nieśmiertelnej duszy, niewidzialnej u Boga, pozbawionej ciała, to jest to wyobrażenie z filozofii greckiej albo z religii wschodu. Prawdziwe zbawienie to zbawienie całego człowieka. List, o tym będziemy mówić w ostatnim wykładzie. List do Rzymian, 8 rozdział, werset 23 powiada, co jest Bożym celem, jeśli chodzi o nasze zbawienie. Czytamy tu Rzymian 8, 22, może 23, żeby był kontekst. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa odkupienia ciała naszego. A więc Bóg odkupi też nasze ciało i będziemy zbawieni także w naszych ciałach. I list do Filipian jeszcze na zakończenie tej części, 3 rozdział, 20 i 21 werset, czytamy. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, stąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. A zatem zbawienie dotyczy nie tylko duszy, ale i ciała. A zatem powtórzmy sobie, o czym powiedzieliśmy. Że są trzy poglądy na naturę człowieka. Monizm, który stanowczo odrzucamy, że człowiek jest tylko jednym. Albo duchem, jak głoszą niektóre religie wschodu i gnostycy, albo ciałem, jak adwentyści, badacze, świadkowie. I to jest poważna herezja, ponieważ Słowo Boże zdecydowanie temu zaprzecza. I jeden werset chociaż, żebyśmy zapamiętali. Mateusza 10:28, że nie bójmy się tych, którzy zabijają ciało, ale bójmy się tego, czyli Boga Ojca, który może i duszę, i ciało zatracić w Gehennie, piekle. Omówiliśmy trzy poglądy na naturę, jeszcze dwa inne poglądy dopuszczalne w ramach chrześcijaństwa, gdzie nie trzeba się spierać. Więc trójdzielność, że człowiek to ciało, dusza i duch, i dwudzielność, że ciało i dusza. Jakby nie było, obydwa poglądy głoszą, że człowiek nie jest tylko ciałem, ale po śmierci jego dusza istnieje. I udowodniliśmy, i tu chociaż zapamiętajmy objawienie 6 rozdział 9-11, że człowiek zdecydowanie żyje w okresie między śmiercią a zmartwychwstaniem. I na koniec powiedzieliśmy, że absolutnie nieśmiertelnym jest tylko Bóg, a dusza, że nie podlega rozkładowi tak jak ciało, to jest dlatego, że jest w rękach wszechmocnego Stwórcy. I jest to dla nas praktyczne znaczenie, żeby nas nie przygnębiały choroby, śmierć naszych bliskich i żebyśmy też, jeśli przyjdą i na nas prześladowania, potrafili stawić czoło nawet temu, że nasze ciało może zostać zniszczone. Niech Bogu będzie chwała za to, jak wspaniale prowadzi swoje stworzenia do zbawienia. Amen.